Witam Was dzisiaj znowu na kolejnej odsłonie naszego tematu, którym się chcę z Wami podzielić. Tematem, który od trzech tygodni mówię, to jest temat moje miejsce w Kościele. I to moje miejsce w Kościele od trzech tygodni za każdym razem Bóg daje coraz więcej. Za każdym razem Bóg po prostu poszerza mój horyzont myślenia, ale wierzę również, że i Twój horyzont myślenia. I tak dzisiaj to jest po prostu ostatnia seria z tego wykładu, moje miejsce w Kościele. Takie krótkie przypomnienie, co było w tamtych dwóch kolejnych tygodniach. Mówiliśmy o tym, że Pan buduje swój Kościół. On używa Piotrowego objawienia, które Bóg mu dał i powiedział do Piotra: Piotrze, na tym objawieniu, to, że powiedziałeś, że ja jestem Syn Boga Żywego, ja zbuduję mój Kościół. I wszystko, co się dzieje, to, że my jesteśmy częścią Kościoła, na podstawie objawienia, które Bóg nam włożył, że On jest Panem. On jest Chrystusem, Syn Boga Żywego. I dlatego my dzisiaj jesteśmy jakby dalszą tą częścią dziejów apostolskich, kiedy na samym początku Bóg powiedział do Piotra przez słowa Jezusa: Piotrze, na tym objawieniu ja zbuduję swój Kościół i moce piekielne go nie przemogą. Ponieważ Kościół ma większą siłę niż całe piekło. Kościół, gdzie głową jest Chrystus. A my jako Jego żywe kamienie, zbudowani i ugruntowani na nauce apostolskiej i na Bożym Słowie, tworzymy całość, czy jako lokalny zbór, tworzymy część tego globalnego Kościoła, którym jest Jego ciało. Mówiliśmy również o tym, że Królestwo Boże zasadzone jest w Kościele i że Bóg rozpoczyna swoje panowanie w sercach i pośród swojego ludu. Według Efezjan mówiliśmy również o Kościele, że jest jedno ciało, jeden duch, jedna nadzieja, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest i jeden Bóg. W ostatniej niedzieli mówiliśmy o tym, o początkach Kościoła, o zrodzeniu się Kościoła mówiliśmy. Mówiliśmy o tym, kiedy Duch Święty zstąpił na 120 osób, które były w jednym miejscu, gdzie został zapoczątkowany Kościół. Mówiliśmy o tym, jaki był Kościół na początku, jaki jest Kościół dzisiaj. Mówiliśmy również o tym, o atmosferze Kościoła. O tym, że Jezus jest tym krzewem winnym. Mówi o tym Ewangelia Jana, że Jezus jest winnym krzewem. My jesteśmy tymi roślinkami, które wydają owoc. Mówiliśmy, jakie są to owoce. To nie są, nie mówimy o owocach Ducha Świętego, a o zmianie naszego charakteru. I na koniec mówiliśmy o owocowaniu, jako zasady działania Królestwa Bożego w Kościele. Dzisiaj chciałbym przejść do jakby końcowej, do ukoronowania tego miejsca mojego w Kościele, czym jest Kościół. I pierwszym fragmentem, który się z Wami podzielić chcę, to, czym jest Kościół, jest zapisane w 1 Koryntian 3, 10-11. Chciałbym powiedzieć o tym, na jaki fundament składa się Kościół. I pisze Paweł do świętych w Koryncie: według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Amen. Czyli tak jak Piotr przez to wyznanie, kiedy Jezus się pytał uczni, za kogo mnie uważają ludzie i za kogo wy mnie uważacie. Na tym objawieniu jest fundament, cały fundament chrześcijaństwa. Każdy z nas w drodze swojego życia i ci, którzy są nowonarodzeni, mieli miejsce spotkania Bożego objawienia i każdy stanął przed decyzją pójścia za Jezusem. I na tym objawieniu, które Bóg tobie dał osobiście, każdy w swój właściwy sposób, budujesz ty królestwo Jego. Na tym objawieniu, a tym fundamentem, którym budujesz, jest Jezus Chrystus. Więc potem czytamy dalej, abyśmy patrzyli na to, jak budujemy. Żeby ta budowa właściwa była, szlachetna była. Pierwszy Piotra 2, 5 i 6. Pisze do, bym powiedział, że do Rzymian pisze. I wy sami, jako kamienie żywe, o kim tu jest mowa? O Jego Kościele. Czyli jest mowa o mnie i o ciebie. Co mamy robić? Budujcie się w dom duchowy. Budujcie się. Kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego jest powiedziane w piśmie, oto kładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto w nim wierzy, nie zawiedzie się. Wybór tego fundamentu prowadzi do życia, w którym się nigdy nie zawiedziemy. Potem wrócimy jeszcze do tego, jak budować. Z czego budować swoje życie duchowe. Z czego powinny się składać elementy naszego muru, tego świętego muru, który budujemy ze sobą, czy sobą budujemy. Chciałbym przejść teraz do wizji Jezusa Chrystusa. Jest w objawieniu miejsce, to jest drugi rozdział, gdzie jest napisane, tutaj nie mam tego miejsca, nie zanotowałem, bo nie wiedziałem, jak będę z niego korzystał, ale jest mowa o tym, kiedy Jan słyszy głos z tyłu i odwraca się i widzi 7 świeczników. I pośród tych 7 świeczników mówi, że widzi jakby osobę, jakby Syna Człowieczego, którym jest Jezus Chrystus, i widzi, jak trzyma w swoim ręku 7 pochodni. Ale ja wrócę tylko do 12 wersetu. I obróciłem się, aby widzieć głos, który mówi ze mną, i gdy obróciłem się, zobaczyłem 7 złotych świeczników, a pomiędzy świecznikami kogoś podobnego do Syna Człowieczego, ubranego w szatę do stóp długą i przepasanego na piersiach złotym pasem. I potem w 20 rozumiemy, co to jest te 7 świeczników. Mówi anioł do Jana, co do tajemnicy 7 gwiazd, które widziałeś w mojej prawicy, i 7 złotych świeczników. 7 gwiazd to aniołowie 7 zgromadzeń albo zborów, a 7 świeczników to 7 zgromadzeń. Wiemy, że Bóg mówi tu o Kościele, bo mówi, że wysyła 7 listów do Kościoła. Pierwszy był Efes, potem Smyrna, Pergamon, Tiatyra, Sardes, potem była Filadelfia i na końcu była Laodycea. Ale mówi ogólnie do Kościoła. Ogólnie do Kościoła, co ma się stać. Mówi, że Pan przechadza się pośród 7 świeczników. Świecznik to jest zbór Boży. To jest każda lokalna społeczność, jest to świecznik, gdzie Pan przebywa swoją obecnością. I chciałbym jeszcze zwrócić na to uwagę, że Pan w swoim lokalnym zborze przebywa, ponieważ Kościół jest Jego. On go wykupił. Nie to, że budynek wykupił, ponieważ to ludzie są Kościołem. On wykupił mnie i ciebie. I dlatego jest nazwane, że Kościół należy do Niego. Jest Jego, bo Go nabył swoją drogocenną krwią. I Pan Kościoła nam się objawia właśnie w tych słowach, że jest blisko. On jest blisko. On jest na każdym nabożeństwie.
Amen.
On jest w każdym uwielbieniu, w każdej modlitwie.
Alleluja.
Ponieważ Pan żyje Kościołem, bo to jest Jego ciało. To jest Jego ciało. Kościół jest Jego ciało, to mówi Boże Słowo. Dlatego blisko jest Pan. Pan jest blisko swoich owieczek. On jest tak bliski, że jest w ich życiu. On jest tak bliski, że On jest w ich działaniu i On jest tak bliski, ponieważ jest w ich jestestwie. Nie wiem, czy mamy Dzieje Apostolskie 17:28. Nie wiem, czy ja to zaznaczyłem. Jeśli nie, to jest. Paweł mówi do tych, którzy byli w Grecji wtedy, albowiem w Nim żyjemy. My poruszamy się w Bogu. Mówi dalej, w Nim jesteśmy. W Nim poruszamy się i w Nim jesteśmy. Czyli żyjemy, działamy i nasze jestestwo jest w Nim. Czyli nasza tożsamość jest w Nim. Taki jest nasz Pan. Każde zgromadzenie, zbór czy kościół jest Bożym świecznikiem. I tu masz swoją tożsamość. Przejdźmy do listu Piotra, drugi list Piotra 9:10. Jest napisane, jaką masz tożsamość. Jest tam bardzo zaakcentowane. Ale wy jesteście narodem wybranym, mówi Pan Jezus. Przez pióro, nie Piotra, bo to napisał Sylas, ale autorem był Piotr. Rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym lub zachowanym, jak to mówi inne tłumaczenie, abyście rozważali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. I mówi dalej, że kiedyś nie byliście ludem, teraz jesteście ludem Bożym, dla was nigdyś nie było zmiłowania, ale teraz zmiłowania dostąpiliście. Jaka to jest potężna łaska. Paweł nawet mówi w liście do Rzymian to, że Bóg nawet odrzucił tą szlachetną winorość, a wszczepił nas jako dziką, nieznającą Boga. Wszczepił nas w swój korzeń, w krzew. Ileż to łaski włożył to Bóg, aby nas wybawić. Ileż dobroci Boga jest dla każdego człowieka, który rozumie to, co Bóg zrobił. On zamienił, on odrzucił na pewien czas swój naród izraelski po to, aby poganie, ludzie, którzy nie znali Boga, którzy nie wiedzieli w ogóle, nie mają pojęcia, czym jest nadzieja na zbawienie, wszczepił mnie i ciebie w ten szlachetny krzew, którym jest Pan Jezus. I teraz w tym tytule, o którym mówimy po raz kolejny, Moje miejsce w Kościele, zadajmy sobie to pytanie. Gdzie jest moje miejsce w moim zborze? Wiecie, ja już trochę żyję w tej Polsce, mieszkam 10 lat już minęło w lutym. I ale nie tylko w Polsce, obserwowałem również w Niemczech, gdzie dość długo mieszkaliśmy z żoną i z dziećmi. Obserwowaliśmy, że niektórzy wierzący nie zastanawiają się nad życiem i żyją, jakby żyli w Tytaniku. Dopóki statek płynie, dopóki się mogą bawić, dopóki mogą po prostu rozkoszować się tą cudowną, tym splendorem tego statku, tą potęgą tego statku. Aż do momentu, kiedy statek, czy statek uderzył w jakąś skałę i zaczął się rozrywać, zaczął tonąć. Ludzie nie zastanawiali się nad swoją przyszłością w tym momencie. Było kilka osób na statku, którzy po prostu rozumieli sytuację i zagrożenie. Ludzie kompletnie nie rozumieli. I dzisiaj ja widzę, że są wierzący. Są wierzący, którzy mówią, okej, mam zbawienie, ja nie potrzebuję. Nie potrzebuję pastora, nie potrzebuję kościoła. Mi wystarczy moja wiara i Biblia, to jest wszystko. Uważają, że są w porządku przed Bogiem. Wiecie, ja czytam i Bóg otwiera mi oczy, jak ważny jest Kościół. Jak ważne jest miejsce, w którym możesz się zmieniać, możesz też otrzymać pochwałę, ale może być korektę otrzymać. Jak ważne jest to, by zdrowo rosnąć. I ludzie nie chcą zajmować miejsca w Kościele, ponieważ to ich obciąża. Chcą być wolni. Raz tu, raz tu, raz tu. Ja nie mówię teraz do nikogo osobiście, ja tylko mówię to, co zaobserwowałem przez te lata. I chcę wam powiedzieć, aby dobrze zacząć budować swoje miejsce w lokalnym zborze, musisz położyć fundament. Innego fundamentu nie położysz, jak twoja wiara w Jezusa Chrystusa. Ty nie wierzysz w lokalny zbór, ty nie wierzysz pastorowi, ale wierzysz w Jezusa Chrystusa i w Jego Słowo. Słowo bowiem mówi wszystko. I o Kościele, i o przełożonych Kościoła, i o twoim miejscu w Kościele. Słowo Boże mówi wszystko. Jeśli podejdziesz do tego na serio, to ja ci mówię, że Duch Święty otworzy ci oczy. Ty zrozumiesz. Ty zrozumiesz to, w jakim miejscu jesteś, a w jakim chciał Bóg mieć ciebie. Ty to zrozumiesz. I ważne jest to, żebyś położył właściwy fundament. Pierwsze to wybierz Kościół, do którego chodzisz, że jest to miejsce, w którym przemieniasz. Jest to miejsce, w którym się piętnuje grzech, który głosi prawdę Słowa Bożego, w którym odczuwasz obecność Pana, gdzie jest miłość do Chrystusa. To są istotne rzeczy, żebyś mógł odczuć, że to jest miejsce, gdzie widzisz namaszczenie, odczuwać obecność Pana, odczuwasz Jego świętość i wiesz, że to jest Pan. Jeśli takiego kościoła nie masz, to szukaj innego. Drugą rzeczą jest to, czy masz służbę, czy możesz służyć w Kościele. Miejsce w lokalnym zborze. Bóg nie powołał cię tylko do tego, żeby obserwować, co się dzieje. Bóg powołał cię do tego, żebyś działał na rzecz Jego Królestwa. I pierwszą rzeczą to jest twoja ofiarność. Ofiarność to nie tylko jest dziesięcina. Ofiarność to nie tylko jest jałmużna. Ofiarność to nie tylko jest twój datek, ale to, żebyś się poświęcił. Jezus pisze w Ewangelii Jana w 17 rozdziale: poświęć ich w prawdzie. W prawdzie Bożego Słowa. Mówi do woła do Ojca w tej modlitwie arcykapłańskiej, mówi: poświęć ich w prawdzie. Bóg nas poświęca w swoim Słowie i w swojej prawdzie. To On nam wszystko darował. On ofiarował siebie na krzyżu za nasze życie. Wszystko. Wyzbył się ze wszystkiego, abyśmy my mogli żyć. Wyzbył się swojej boskości. Wyzbył się swojego miejsca w niebie. Przyszedł nie jako Pan, ale jako sługa, by służyć. Drugą rzeczą, oprócz tego, że masz być ofiarny. Drugą rzeczą jest to, że możesz darować do Kościoła swoje talenty. Swoje talenty? No powiesz, nie masz talentów. Każdy ma talent. Chociaż jeden, ale ma. Każdy z nas. Obojętnie, jakim jesteś człowiekiem, masz jakiś talent. Niektórzy są twórczy, są kreatywni. Niektórzy mają silną osobowość, na których można brać wzorzec. Są tacy ludzie. Mają swoje reguły, mają swoje zasady. I widzisz, że w tym wszystkim jest naprawdę mądrość Boża w tych ludziach. Widzisz po tym człowieku, że wszystko ma poukładane. Wszystko jest naprawdę w porządku. Ponieważ Bóg jest Bogiem porządku. Są ludzie, którzy mają pasję. Pasję do śpiewu, pasję do pomocy, do udzielania się innym. Pasję, aby pomagać ludziom chociaż dobrym językiem. Co jeszcze są? Są ludzie, którzy potrafią, mają zdolności. Jakie zdolności? No wszystkie te nabyte i te wrodzone. Umiesz gotować, umiesz szyć, umiesz prać. Znaczy prać to chyba każdy umie. Powiedzmy, że każdy umie. Ale tak w większości. Ale masz swoje zdolności, takie indywidualne zdolności. Potrafisz swoje pole tak obsiać, że zrobi ci stokrotny plon. Potrafisz złotówkę tak wydać, jakbyś wydała z 5 złotych. Lub wartość mieć zakupów 5 złotych. Są ludzie, którzy potrafią to. Ja ich znam osobiście. Są ludzie, którzy są przygotowani. Czyli ich przygotowanie, ich zaplecze, ich doświadczenie, że mogą prowadzić kościół, mogą administrować, mogą trzymać finanse, mogą... Są ludzie, którzy mają te zdolności. Absolutnie. Są ludzie, którzy są obdarowani. To już mówię o darze takim bardziej duchowym obdarowaniem od Boga. Którzy służą Bogu. Są ludzie, którzy są namaszczeni szczególnie do swoich służb. Czy to uwielbienie, czy to praca z dziećmi, czy to mówienie Bożego Słowa, czy nawet potrzebujesz namaszczenia, żeby posprzątać kaplicę. Potrzebujesz. Moja żona jest świadectwem tego. Która przyszła kiedyś do kościoła i mówi: przyszłam do kościoła, a Pani nic nie potrafię, mogę tylko tu posprzątać. I potem słyszę Boży głos. Gdybyś nie miała mojej łaski, tego byś nie mogła zrobić. I od razu usiadła jeszcze niżej i było jej z tym dobrze. Bóg każdego sprowadza do pionu. Każdego chce skorygować. Ponieważ Cię kocha i nie chce zostawić Ciebie takim, jakim do tej pory jesteś. Twoje talenty to może być Twój rozsądek, rozwaga, rozum, cała mądrość. Po prostu to, kim jesteś. To, kim jesteś. Jaki jesteś. Możesz być częścią Kościoła, możesz mieć miejsce, możesz mieć służbę. Następną rzeczą, oprócz ofiary, talentów, jest Twoja modlitwa. To Twoje wstawiennictwo. Prośby, błagania, dziękczynienie za zborowników, za kościołem, za miastem, za ewangelizację. Czy możesz służyć swoją pomocą? Praktyczną pomoc w potrzebach osób wierzących. Chodzi o domowników wiary. Poradnictwo w problemach. Dawanie nadziei ludziom w trudnościach. Wspieranie słabych w wierze. Niesienie pomocy w nagłych przypadkach innym. Możesz tym służyć. Może to jest Twoje miejsce w Kościele. Żebyś był częścią. Na tym możesz budować. Znaczy na fundamencie Jezusa, ale swoimi talentami. Czy pomocą, czy ofiarnością. Czy modlitwą. Możesz. Ty możesz służyć w lokalnym zborze. Wiecie, mamy tak trudny czas, w którym żyjemy, że wielu w nas dochodzi do miejsca, że blisko naszych oczu znajduje się wątpliwość. Gdzie jest Pan? Gdzie jest Pan? Dlaczego jest dopuszczone do takich zaostrzonych sytuacji, że nawet tak naprawdę swobodnie nie można spotkać się na nabożeństwie? Ja wam powiem, Pan jest tu. On jest obecny. On jest obecny. Może nie odczuwasz Jego świętości, Jego obecności, realnej Jego obecności, może nie odczuwasz, ale chcę Ci powiedzieć, Pan jest. On powiedział w swoim słowie, gdzie dwóch lub trzech spotykają się w imieniu moim, czyli według mojej woli. Ja jestem, mówi Pan. Ja jestem pośrodku nich. Ja jestem pośrodku zgromadzenia Kościoła, który Bóg wybrał, za który umarł. Ja jestem. Przejdźmy do objawienia 22:11-12. Chcę Wam powiedzieć, że żyjemy w czasie, gdzie wszystko wolno. I jest napisane, że Bóg przekazując Księgę Objawienia, On ją bardzo osobiście przekazał do Jana. Bo to jest ważna księga. W tej księdze, nie wiem, czy studiujesz Objawienie czy Apokalipsę, 4 rozdział, jest to rozdział ludzkości. Koniec ludzkości, czy zakończenie tego wszystkiego. Gdzie baranek, który wygląda jakby zabity, bierze z prawicy Boga ten zwój, który jest zapisany i zapieczętowany w środku i na zewnątrz. I otwiera te wszystkie pieczęcie. I wszystko się dzieje. I to są ważne rzeczy dla nas. Ponieważ Bóg mówi, żeby Kościół o tym wiedział. Aby wiedział, co ma przyjść i co przyjdzie na ziemię. Żeby nie było tak, że jesteśmy zaskoczeni. Żeby nie było tak, że przyjdzie panika i strach na nas. Bóg nam daje do wiadomości, do informacji. I mówi tak. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, aby poświadczył wam to w zborach. Anioł, czyli przewodnik Kościoła, to może być również pastor, który wam teraz mówi. Aby poświadczył wam w zborach. Jan jest korzeń i ród Dawidowy. Gwiazda jasna, poranna. A duch i oblubienica mówią, przyjdź. Nie, 11:12, przepraszam. 11:12, mamy to? Objawienie, mamy. Objawienie 22:11-12, bo to jako podsumowanie. Tak. 11:12, bo tam zapisałem.
Jest.
Tutaj może dołączę 10, bo będzie nam pasował. Nie pieczętuj słów proroctwa tego zwoju, gdyż czas jest bliski. I mówi tak, jest czas. Objawienie 22:11-12. No tak, to werset mówiłem. I mówi tak w 11 wersecie. Niesprawiedliwy niech nadal dopuszcza się niesprawiedliwości. A splamiony niech nadal się plami. Sprawiedliwy niech nadal czyni sprawiedliwość, a święty niech się nadal uświęca. Niech święty nadal się uświęca. I tu mówi Pan Jezus. Oto przyjdę wkrótce. Amen. Przyjdź, Panie Jezu. Przyjdź, bo potrzebujemy Cię. Potrzebujemy Cię jak powietrze. I mówi Pan, że zapłata Jego jest ze mną, by oddać każdemu według tego, jak czyni. Według Jego uczynku. By oddać każdemu. Pan Jezus przyjdzie. On mówi, że On powróci po swój Kościół. On go zabierze. Nawet, jak mówi psalmista, żebyś szedł najgorszą ciemną doliną, gdzie zaraza, gdzie głód, gdzie mur, gdzie potopy, Ty przejdziesz, ponieważ zaufałeś Panu, a Pan jest mocem przeprowadzić Cię. Ty przejdziesz przez. I teraz zwróćmy na ten 22, 16, 20. Pan nam mówi o tym, żebyśmy wiedzieli. Nam mówi o tym, żeby anioł poświadczył to w zborach, że to jest prawda Bożego Słowa. Ona się nie zmieni, ona się nie przekręci. Tak jak jest zapisane, tak się stanie. Wypełni się to. To, że Jezus jest tym jedynym. On jest tym jedynym. On jest tym jedynym fundamentem, na którym możesz budować swoje życie. Dlaczego? Znacie historię, gdzie jest mowa o tym, kto buduje swój dom na skalę i kto buduje swój dom na piasku. Znacie morał z tych dwóch przykładów. To jak budujesz i na czym budujesz? Czy twoje życie jest na piasku budowane? Że każdego dnia twój grunt, twój fundament się chwieje? Czy budujesz go na skalę, na mocnej skalę, którym jest twój Bóg? Ale to pokaże dzieło każdego z nas. To pokaże. Te owoce wyjdą tak naprawdę, na czym budujemy. Jeśli chcesz budować na tym fundamencie, niech to będzie trwała budowla. Materiały, które użyjesz, winny być pierwszej klasy. O jaki tu materiał chodzi? Tu chodzi o materiały twojego charakteru. O to, czy Słowo Boże, czy Słowo Boże jest fundamentem dla twojego życia? Czy jest wykładnią? Czy konfrontujesz swoje życie z Bożym Słowem? Czy jest światłem dla życia, w którym ty żyjesz? Czy jest ono dla ciebie drogowskazem i pochodnią, na którym możesz polegać? To jest budowanie. To jest budowanie. Niech Bóg będzie tym, który dysponuje to. Niech Bóg się stanie tym, gdzie możesz powiedzieć: nie moja, lecz twoja wola niech się stanie. Najbardziej duchowa modlitwa, którą Pan Jezus miał, to była ta w ogrójcu. Kiedy wiedział, że ma pójść na krzyż. Uklęknął przy kamieniu. I prosił Ojca: Ojcze, jeśli jest taka możliwość, odsuń ode mnie ten kielich. Czy jesteś w stanie w swoim życiu taką modlitwą się modlić? Czy jesteś w stanie powierzyć się Bogu całkowicie, czy to jest wygodny dla ciebie czas, czy nie? I powiedzieć: no jeśli jest to możliwe, ale tak naprawdę niech to będzie twoja wola, nie moja. Daj się do dyspozycji Bogu, poddaj Mu się. Dawaj Bogu to, co dla ciebie jest cenne. To, co dla ciebie ma wartość, dawaj to Bogu. Powierz Mu to, co dla ciebie jest cenne, co jest wartościowe. Skupiaj swoją uwagę na tym, co szlachetne. Wyraź w swoim działaniu swoją hojność, lojalność, sprawiedliwość, wierność, szczerość, odwagę. Stań się dla Boga odnowionym stworzeniem, pobudzony duchowo i zrodzony z Boga. Ewangelia Jana 1:12-13. Lecz tym wszystkim, mówi Jezus, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Mamy cztery przypadki. Trzy z nich to jest niemożność narodzenia na nowo. Nawet jakbyś chciał. Jako rodzic, który jest wierzący, nie jesteś w stanie zbawić swoich dzieci. Na podstawie twojej wiary to się nie może dziać z krwi, z pokrewieństwa. Nie jesteś w stanie, by twoje dziecko było zbawione. Drugą rzeczą jest to, że usilna wola twoja, jak to mówi, z woli ciała, z cielesnej woli, nie jesteś w stanie. Twoja wola nie wystarczy. Człowiek nie ma w sobie takiej cielesnej siły, dzięki której możesz się narodzić na nowo. To nie jest ci dane. Ty nie jesteś w stanie tego zrobić. Następną rzeczą jest ani z woli mężczyzny. Nie możesz się narodzić. Nie może kaznodzieja powiedzieć: teraz jesteś zrodzony na nowo. Tak się nie dzieje. Nowonarodzenie to jest dotyk Boga. Człowiek musi współpracować, musi być gotowy przyjąć go przez wiarę. Ale ten moment, ten punkt zwrotny, w którym ja wierzę, wszyscy, którzy mnie słuchają, miał miejsce w ich życiu, to jest dotyk Boga. To jest miejsce, w którym wejrzałeś w siebie, zrozumiałeś, kim jesteś i chcesz swojej głębokiej zmiany życia. I Bóg określił to, że to jest mój Kościół. Ponieważ moje życie przepływa przez tych wszystkich, którzy są zrodzeni z Ducha. Przez Niego. Także moc, ona nie jest w czymś lub w kimś. Ta moc wypływa tylko z Boga. I tak jak mówi list do Efezjan, z łaski i tylko z łaski każdy z nas jest zbawiony. To nie jest z nas, gdyż to jest dar Boga. To dotknięcie to jest dar Boga, gdzie twój duch został ożywiony. Ja bym powiedział, że twój duch powstał z martwych, bo był martwy. Został wskrzeszony do życia z Bogiem. To przez swojego ducha łączysz się z Duchem Świętym. To przez swojego ducha, gdzie Duch Święty zamieszkuje tę sferę i możesz mówić innymi językami, możesz wielbić Boga. Gdy byłeś martwy duchowo, tego nie mogłeś robić. To przez Niego. Dzisiaj jest to pytanie. Gdzie jest moje miejsce? Gdzie jest moje miejsce w Kościele? Ja nie powiedziałem wszystkiego na temat miejsc, na temat tego, co możemy czynić w zborze lokalnym. Ja tylko dotknąłem pewnej góry. O Kościele można mówić przez cały rok. Przez 52 niedziele można mówić i nie powie się wszystkiego. A tym bardziej w tych trzech krótkich przesłaniach, które Bóg włożył mi do serca. Ale chcę na koniec podkreślić, że dla Boga Kościół jest ważny. Ponieważ Bóg jest blisko Kościoła. Bóg mieszka w Kościele i w chwałach swojego ludu. On mieszka. On nawiedza ludzi swoich w Kościele. Nie to, że w budynku, ale to, że gdzie jest dwóch lub trzech, to już jest Kościół. To już jest, że możesz mieć społeczność z Bogiem. To już jest to, że jest działanie Ducha Bożego. Jeśli spotykasz się w Jego imieniu. I pamiętajcie, że bardzo ważne jest to, aby myśleć Bożymi myślami odnośnie Kościoła, odnośnie życia duchowego. Wziąć Boże standardy do swojego życia. Zobaczyć, czy mój fundament, na którym buduję, jest właściwy. Czy materiały, których używam do budowania, wytrwają próby. Czy to jest skała, czy to jest piasek. To pokażą burze, tak jak teraz. Jest burza koronawirusa. Gdzie jest twoje serce? Czy lękasz się? Gdzie jest twoja wiara? Czy uciekasz? Czy boisz się? Co będzie, gdy przyjdzie prawdziwe prześladowanie wierzących? Co będzie, kiedy przystawią ci pistolet do czoła i powiedzą, albo odrzucisz wiarę w Jezusa, albo zachowasz ją, a stracisz życie? Może być tak. Juda powiedział w swoim liście, że chciał o wielu rzeczach napisać i mówi, w końcu chcę napisać wam jedną konkretną rzecz. Zacznijcie walczyć o swoją wiarę, bo została ona raz na zawsze przekazana świętym. I o tą wiarę każdy z nas musi zadbać, czy ją ma. Czy ją ma? Czy to jest pozór? Czy to jest faktycznie wiara? Czy to jest wzór Kościoła, który jest w Laodicei? Który ma pozory uświęcenia, ma pozory pasji dla Jezusa? Ale tak naprawdę Kościół ten był martwy. Nie to, że był całkowicie martwy. Ten Kościół był na tyle letni, że wyglądał jak Kościół. Ale to dla Jezusa nie było w ogóle, nie pomyślał sobie o tym, że to jest Kościół. On chciał go wypluć. Powiedział, wypluję cię. W oryginale brzmi to jeszcze gorzej. Zwymiotuję ciebie, ponieważ jesteś przerażająco letni. Nie jesteś ani zimny, ani gorący. Niech Bóg zachowa nas. Niech On nas zachowa od właśnie takiej niewiary, od zwątpienia, od ucieczki na kompromis ze światem. Niech nas zachowa. O to się modlę w imieniu Jezusa. Amen. Jesteśmy na końcu naszego Bożego Słowa. I taką mam naprawdę głęboką modlitwę. Jeśli możecie, to schylcie wasze czoła. Ojcze, przychodzę do Ciebie, aby to Boże Słowo, które Ciebie było głoszone, i ci, którzy słuchają tego Słowa, niech będzie zakorzenione w sercach. Niech to Słowo, które Ty wypowiadasz w naszym życiu, wykona pracę. Modlę się o całkowicie przełom w naszym życiu. O zmianę myślenia na temat Kościoła, na temat wiary, na temat tego, że Ty jesteś Panem Kościoła. Ty jesteś głową swojego Kościoła w każdym miejscu. A tu jako zbór lokalny jesteśmy częścią tego globalnego ciała Jezusa Chrystusa. Ojcze, i tak modlę się tymi słowami naszego Pana Jezusa. Uświęć nas w prawdzie. Uświęć swój Kościół w prawdzie. Twoje słowo jest prawdą. I kiedy poznajemy prawdę, to ona nas uwalnia. Ona nas uwalnia do dzieła, do posługi. I wołamy do Ciebie, przyjdź Królestwo Twoje. Przyjdź, Panie Jezus, z powrotem. Niech będzie Twoje przyjście na ziemię z powrotem w naszych sercach umiłowane, utęsknione. Wołamy Maranata. Przyjdź, Panie Jezu. Odnów, Panie, swój Kościół. Przyjdź, Panie, aby ten Kościół stał się chwalebnym częścią Twojego Twojego globalnego Kościoła. Przyjdź w imieniu Jezusa. Przyjdź z przełomem na nasze rodziny, na nasze domy. Przyjdź z przełomem naszego życia wiary. Przyjdź z przełomem w naszym życiu osobistym, w naszej karierze. Przyjdź z przełomem, Panie, i ustaw swoje standardy. Ustaw swoje standardy, abyśmy mogli budować na skalę. Na skalę, którą jest Jezus Chrystus. Amen.